Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Krystian Wołoski. Chris Goodboy. Pod takim pseudonimem występuje w obecnym składzie zespołu Dick for Dick. Prezes spółdzielni Dwie Zmiany. Dyplomowany filozof.
Jak sobie przypominam, kim chciałem zostać, jak byłem mały i pamiętam rysunki z przedszkola, to byłem albo rybakiem, albo strażakiem. Ale artystą sobie nie wyobrażałem, że będę. Jednak coraz bardziej to się moje myślenie w kierunku sztuki zbliżało. Dzięki temu, że spotkałem po prostu ciekawych ludzi. A pierwszą taką postacią był mój nauczyciel od plastyki. Często jest tak właśnie, że w podstawówce masz masę nauczycieli, którzy nijak nie wpływają na twoje życie, ale trafi się jeden albo dwóch takich, najczęściej jeden, który w jakimś stopniu poprowadzi twoje życie. To są najczęściej ludzie, którzy nie są stricte nauczycielami, tylko trafiają tam jakoś trochę przez przypadek, ale zarażają swoją pasją właśnie młodych ludzi. No i to jakoś mnie pokierował po prostu w stronę najpierw sztuk plastycznych. Ja poszedłem do liceum plastycznego. Bardzo mocno już pokochałem to środowisko. Nawet później, kiedy poszedłem na studia na filozofię, bo miałem krótki rozbrat ze sztuką. Może nie miałem, bo cały czas zajmowałem się muzyką. Filozofia była świetna, ale w jakimś tam stopniu, można powiedzieć, autystyczna. Sztuka to dla mnie głównie jednak środowisko. To są ludzie i kręgi ludzi, niekoniecznie związanych ze sztuką, ale jakieś takie satelity gdzieś tam może trochę zorientowane wokół tego.
I... A jeszcze do tej filozofii wróćmy. Czyli zacząłeś studiować sztukę w filozofii?
Tak, skończyłem ją. Nawet bardzo mocno się wkręciłem w to. Tak mocno, że pamiętam 2 lata praktycznie spędziłem sam. Nie miałem ochoty nigdzie wychodzić. Po prostu tak mocno wniknąłem w czytanie. Pewnego rodzaju jednak taki intelektualny onanizm, bo po prostu się strasznie zamknąłem w sobie. Niczego, dużo czytałem Heideggera. No i nie powiem, że nie było to interesujące, ekstremalnie interesujące wręcz.
Ale to 2 lata siedziałeś i czytałeś? I...
Tak, bardzo dużo czytałem, w zasadzie cały czas tylko czytałem. No, prawie nie wychodziłem z chaty, żeby nie było tak dramatycznie, to nie tak, że jakoś tam gdzieś tam się zapadłem w jakiejś chorobie. Po prostu mnie to zwyczajnie interesowało, zajmowało. Ale było to jednak mimo wszystko odwrotnością tego, o czym mówię, czyli budowaniem środowiska. Wręcz miałem nawet takie poczucie, że bardzo dużo podniety było w trakcie odkrywania myśli, czyichś myśli, a jednocześnie też własnej, bo przecież wiadomo, zwłaszcza jeszcze z punktu widzenia postmodernistów, nie ma czegoś takiego jak tylko odczytywanie czyichś myśli, tylko już zaczyna się swoja własna droga. Ale mimo wszystko zostawało to gdzieś wewnątrz. Nie potrafiłem się tym podzielić. Pamiętam, że wykonywałem jakieś telefony, dzwoniłem do kogoś taki... oszalały, że Boże, doszedłem, zrozumiałem, o co chodzi, ale nikt tak mnie nie rozumiał i to nie było takie jakieś szalenie interesujące dla kogoś jednak. Można powiedzieć, że doświadczenie takie filozoficzne jest bardzo wsobne. Tak, na dobrą sprawę to nie sztuka doprowadziła do tego, że straciłem zainteresowanie filozofią, tylko buddyzm, bo w tym samym czasie zacząłem się interesować bardzo mocno buddyzmem. Zacząłem praktykować w gdańskiej szkole Kwan Um, zen koreański. I pamiętam, że to w pewnym momencie, jak już wniknąłem w to i przesiedziałem trochę czasu, to wszystkie intelektualne potyczki wydały mi się błahe i przede wszystkim bezcelowe. Wiedziałem, że po prostu, że to nie jest kierunek, który do czegokolwiek może doprowadzić. Ewentualnie do wiecznego poszerzania problemu. Oczywiście jest w tym podnieta, ale na pewno nie ma spełnienia. I pamiętam, że właśnie, że jak zacząłem praktykować, to mi ustąpiło. A jednocześnie z powrotem, a nawet jeszcze coraz silniej, zaczęło moje zainteresowania dryfować w stronę muzyki. Wydaje mi się, że muzyka jest, jeśli chodzi o w ogóle o sztukę, najbardziej taka czysta. Często sztuki plastyczne albo sztuki teatralne mocno są zakorzenione gdzieś po prostu w jakimś kontekście, czy to politycznym, czy jakimś takim społecznym i tak dalej, a muzyka może być całkowicie pozbawiona tego. I może być po prostu czysta. Chyba jest takim faktycznie, brzmi to oczywiście banalnie i jest to wyświechtane, ale jest jakąś formą jakiejś doskonałości wszechświata. Moja córka teraz chodzi do szkoły muzycznej, ale nie wysyłałem jej tam, sama po prostu postanowiła.
Ile ma lat?
13. No, w zasadzie będzie miała w maju 14. Fajnie, lubię obserwować, ponieważ ma zupełnie inny punkt startu, inne zainteresowanie i inaczej wkracza w ten świat muzyczny. Z innej perspektywy widać, że to jest zupełnie inne pokolenie. My wrośliśmy z etosu alternatywy. Przynajmniej ludzie, z którymi się zadawałem i z którymi stworzyliśmy muzykę, to było takie nader oczywiste, że po prostu, że muzyka pop jest tą wzgardzaną formą muzyki. A pokolenie mojej córki to już jest jednak rzeczywistość już z innego pułapu, gdzie po prostu internet i myślenie takie globalne po prostu, to ona ma tak jak język, którym się posługuje. Zdecydowanie jest zainteresowana właśnie tą stroną popową. Ale co z tego wyniknie? Na pewno coś ciekawego. Jestem pewien. Zresztą już teraz ma niezłe osiągnięcia, bo razem zaczęliśmy działać, bo widzę, że ma talent, więc fajnie by było to wykorzystać. Już zaśpiewała w singlu na najnowszej płycie Dick for Dick.
Właśnie na tej ostatniej płycie,
tak,
w zeszłym roku.
Tak, tam zaśpiewała, wymyśliła w zasadzie tekst, linię melodyczną. To jest w głównej mierze jej utwór. Później zagrała w wideoklipie i to takim mega profesjonalnym. Nawet mieliśmy już taki epizod, że zrealizowaliśmy spot reklamowy, bo było zapotrzebowanie na jakiś wokal młodej dziewczyny, więc po prostu zrobiliśmy. Zagrała już w Teatrze Szekspirowskim. Na festiwalu Interference. Mieliśmy koncert w Warszawie. W Radzie Gdańsk mieliśmy, przecież miała swój już debiut. No, fajnie mi się to obserwuje, tak trochę z zewnątrz. Nie naciskam. Pamiętam czasy studiów, to już współpraca z Robertem Florkiem i ze Sfinksem i bardzo dużo takich po prostu fuch, nie tylko w Sfinksie, ale oni bardzo dużo jakichś akcji wyjazdowych organizowali. To środowisko już fajnie się po prostu budowało. Głównie takie akcje plastyczne, czyli po prostu jakieś dekoracyjne. Zresztą wiesz, że oni bardzo dużo i miejsc projektowali, a po prostu my to wykonywaliśmy. Bądź jakieś były po prostu eventy, które oni organizowali niemało zresztą w latach 90. A później jakoś tak naturalnie zaczęło się granie w tym Sfinksie, jakieś DJ-ki, później jakieś performance'y. Nas interesowała zdecydowanie bardziej alternatywa i to taka twarda alternatywa. Piosenki to dopiero później się pojawiły wraz z powstaniem Dick for Dick, a wcześniej mieliśmy projekt, w którym zresztą już członkowie późniejszego Dick for Dick brali udział, czyli Maciek Szupica, Adam Hryniewicki. I mieliśmy projekt Uniform, performatywno-instalacyjny, budowaliśmy jakieś konstrukcje. Muzyka była tylko jednym z elementów wydarzenia audiowizualnego. I z takimi rzeczami właśnie pojawialiśmy się gdzieś w sytuacjach galeryjnych, ale w Sfinksie też zresztą, bo Sfinks bardzo mocno wtedy stawiał na te wydarzenia takie artystyczne. Był super, złoty okres Sfinksa. No, kilka koncertów w Sfinksie zagraliśmy, takich właśnie początkowych, więc można powiedzieć, że gdzieś tam kolebka jest właśnie tam, naszych takich scenicznych akcji. Na początku Dick for Dick też nie był takim stricte piosenkowym bandem, tylko mocno stawialiśmy na tą stronę performatywną. To koncerty trwały, pamiętam, czasami po 3 godziny. Jakieś kompletne bzdury się wydarzały, w rodzaju jakieś walki karate, pamiętam, jakieś zapraszaliśmy ludzi. Leon bardzo często występował.
Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz.
Oczywiście. Także to też było jakieś takie nieoczywiste na początku. To jakaś forma dziwolonga, którego zresztą ludzie nawet pożądali od nas. Ten chaos był taką rzeczą, którą my tak na dobrą sprawę nawet jej jakoś specjalnie nie wymyślaliśmy. Tylko oddawaliśmy się temu chaosowi i chyba to jakoś działało, bo wszyscy byli mocno w to wkręceni. No i my też tak na dobrą sprawę nigdy nie wiedzieliśmy, co się wydarzy. Dużo ryzyka w tym, bo nie było to tak przygotowane zawsze. Pamiętam, że często przed wejściem na scenę nie byliśmy przygotowani wizualnie i nagle takie olśnienie, że zaraz, przecież za 10 minut wychodzimy, trzeba coś zbudować. No i się zaczęło po prostu szukanie jakiejś taśmy, gdzieś tam jakieś ogórki się doklejało do ciała. Tam znajdowało się jakieś elementy, po prostu kawałek krzesła i tak dalej. I to się budowało swój wizerunek sceniczny. Ludzie mnie napędzali, bo to też nie było takie oczywiste. My pierwszy koncert, jaki zagraliśmy, to zagraliśmy w Ucho. Pamiętam, że byliśmy bardzo mocno nieprzygotowani, ale weszliśmy na tą scenę i każdy zwariował na tej scenie. Po prostu pamiętam, że to było jakieś takie absurdalne, że nagle po prostu jakby włączyła się lampka czerwona i to był start po prostu i każdy gdzieś patrzy, się tarza po ziemi, w ogóle jakby nic nie było zaplanowane, nie wiem, o co chodzi, ten połyka mikrofon, w ogóle jakiś jakby po prostu jakbyśmy oszaleli, ale później tak w amoku patrzymy, a tutaj ludzie szaleją w ogóle, że to jest fajne i to było takie samonapędzające się. Ja, Bunio, Michał Bunio-Skrok, a Adam Hryniewicki i Maciek Szupica. A zespół powstał tak na dobrą sprawę na wyjeździe w Niemczech. Pojechaliśmy jeszcze z Uniformem w ramach festiwalu i tam pojechaliśmy za wcześnie trochę, żeby przygotować się po prostu do performance'ów i tak dalej. I tak z nudów po prostu, bo już tam nie wiedzieliśmy, co tam robić, mała mieścina taka w Niemczech i wymyśliliśmy, że zrobimy band. Założenie było stworzyć band, na który chciałby się samemu pójść, że nie wystarcza tylko muzyka, ale że musi być cała otoczka, że po prostu, że przychodzi się na coś, co cię zaskakuje. Takie było założenie. No i tak powołaliśmy, wymyśliliśmy nazwę szybko i powołaliśmy band. Ale zanim jeszcze ten band powstał, to tam minęło parę miesięcy, bo tylko nazwa powstała na tym wyjeździe, a jeszcze nie wiadomo było, co to miało być, nie?
No nazwa was jakoś natychmiast naznaczyła.
I może troszeczkę też później była dla nas ciężarem. Mieliśmy takie poczucie, że coraz więcej skupiliśmy się na tworzeniu muzyki. Ta muzyka w naszym odczuciu była ambitna i zresztą nie tylko w naszym odczuciu. I ludzi, i wśród krytyki. Jednak nazwa ściągała nas w stronę jakiegoś wygłupu. To trochę ciążyło, bo mieliśmy już takie ambicje, żeby po prostu odciąć się od tego. Zupełnie niepotrzebnie po prostu. Niepotrzebnie sobie tym zaprzątaliśmy głowę. Ale pamiętam, że to było takie mocne, że po prostu, że mocno się tym przejmowaliśmy. A jednak już klamka zapadła. No. Nie chcieliśmy rezygnować z naszego dorobku. Zmieniając nazwę, musielibyśmy zrezygnować z wszystkich rzeczy, które do tej pory robiliśmy. I co? I mija już 15 lat, jak gramy. 2004. No to nie, to 14 lat. Też nie mało. Jak na coś, co... Na początku było po prostu takim wygłupem tylko na wyjeździe w Niemczech. Tak jak powiedziałem, zostało wymyślone po prostu z nudów. Z czasem przerodziło się w taki najważniejszy projekt muzyczny. No w sumie 7 płyt chyba na karku. Myślę, że z 500 koncertów zagraliśmy jako Dick for Dick. 3 razy w Rosji byliśmy z tym projektem. No w paru krajach byliśmy. W Holandii, w Niemczech, w Anglii, w Czechach. Wydaje mi się, że lepiej jakbyśmy jednak rozwijali cały czas tą stronę performatywną, bo Dick for Dick ma opinię wiecznie zmieniającego się bandu. I to jeśli chodzi o skład, ale też o przede wszystkim o muzykę. Z płyty na płytę w zasadzie traciliśmy fanów i zyskiwaliśmy nowych. Nie pozwaliliśmy tak zbudować takiego poważnego fanbase'u. Za szybko się nudziliśmy. Wydaje mi się, że lepszym wyjściem, ale to już za późno oczywiście, ale lepszym wyjściem jest po prostu powoływanie nowej formacji, jeżeli chce się wyrazić w trochę innej formie, w innej odsłonie. A tak po prostu przeskoczyliśmy i z elektroniki na gitary, później z powrotem na elektronikę. No, część ludzi zwyczajnie nie nadążała za nami. Raczej wszyscy trzymają się w gatunku, jeżeli ten taki skręt jest lekki, to już fani się oburzają. A u nas to były po prostu radykalne zmiany.
Zostałeś prezesem spółdzielni
Dwie Zmiany. A to też było w trakcie trasy koncertowej, powstał zalążek pomysłu. Graliśmy w Łodzi, zostaliśmy zaproszeni przez znajomych, przez Kubę Wandachowicza z nieistniejącego już Cool Kids of Death. powiedział, że ma swój klub i po prostu zaprasza nas. Ledwo otwarty zresztą klub. I przyjechaliśmy na miejsce, okazało się, że to jest spółdzielnia socjalna. Nie wiedziałem w ogóle w takiej formie w ogóle istnienia prawnego. Dopiero mi wszystko na miejscu opowiedział, że to jest po prostu dla takich właśnie wywrotowców i takich osób nieprzystosowanych jak my, czyli artyści. Po przyjeździe tutaj do Trójmiasta okazało się, że w ogóle jeszcze nie ma takich programów budujących te spółdzielnie socjalne, ale już jest plan. 2 lata później powstał taki program tutaj powołujący spółdzielnie socjalne, no i zawiązaliśmy się. A zawiązaliśmy się w bardzo prosty sposób, ponieważ odezwałem się do ludzi, których znałem z kolonii artystów z Gdańska. Zaproponowałem, że może warto zrobić coś znowu wspólnego. Miejsce, takie stałe miejsce, w którym można było działać i spotykać się. I okazało się, że w Sopocie jest świetny grunt dla artystów. Wszystko jakoś tak się ładnie zazębiło, że w tym czasie miasto Były Złote Ul podzieliło na 2 części. Jedna miała pełnić funkcje od razu takie stricte komercyjne, a druga mniejsza część, funkcje artystyczne. I mało osób. W zasadzie nikt nie był zainteresowany. Bo to raz, że był zniszczony ten budynek, no ale też nikt nie był zainteresowany na Monciaku po prostu stworzenia jakiegoś miejsca prokulturalnego. A my chcieliśmy, bo w zasadzie inaczej sobie nie wyobrażaliśmy. I udało nam się po prostu pozyskać to miejsce. Bardzo dużo musieliśmy włożyć w to w pracę. Zamieniliśmy się w budowlańców i przez 7 miesięcy tam remontowaliśmy to sami w dużej mierze. No i tak powoli powstały 2 zmiany. Chyba stworzyliśmy, wydaje mi się, już teraz taką trwałą enklawę dla ludzi szukających alternatywnej strony Sopotu. Nie rozrywkowej stricte, tylko bardziej właśnie gdzieś około artystycznej. I wypączkowaliśmy teraz, po 3 latach stwierdziliśmy, że to jest jednak za mało dla naszych ambicji. Zawsze chcieliśmy mieć miejsce, które jeszcze oprócz tego, zresztą to wynikało nawet z samej nazwy, 2 zmiany, że oprócz tej takiej dziennej formy, bo 2 zmiany głównie pełnią funkcję galerii, miejsca warsztatowego, czasami performance, jakieś spotkania literackie, ale zawsze chcieliśmy też realizować taką działalność koncertową, klubową, bardziej nocną, cięższą, mroczną i to strasznie nas pociągało, zwłaszcza, że część z nas jest muzykami. A tam nie mieliśmy możliwości, w 2 zmianach niestety nie mamy możliwości, nie chcemy po prostu wchodzić w zatargi z sąsiadami, nie możemy prowadzić głośnej działalności, więc szukaliśmy miejsca, w którym możemy pohałasować. Tu już na rynku stricte komercyjnym znaleźliśmy miejsce we Wrzeszczu, właśnie w którym teraz siedzimy, czyli byłem pubie z Crafty O'Brien. My to miejsce zmieniliśmy tak radykalnie. Pierwsze imprezy z nami jest bardzo intensywnie, bo w zasadzie mamy po 2 imprezy tygodniowo, a chcemy zrobić 4 imprezy tygodniowo, żeby były. Mija któryś miesiąc z remontu, już masz naprawdę dosyć. I wtedy tak pamiętam, że bardzo mało czasu oczywiście już jest na wszystko. Na wszystko inne. W zasadzie cała atencja gdzieś 90% idzie na jakieś totalne bzdury. Kompletnie po prostu takie, że gdzieś po prostu jakieś, nie wiem, kratki wylotowe, po prostu gdzieś po prostu to wszystko gdzieś zamiast myśleć w sposób taki konstruktywny, coś budować już, to jeszcze nie możesz. Cały czas bardziej myślisz o nyplach i innych systemach wentylacji. Wtedy sobie myślisz, że ja pierdzielę, że po prostu masz wszystkiego dosyć. I pamiętam, że znalazłem tak, bo w ostatnim czasie nie miałem na to czasu, mam nadzieję, że teraz z powrotem to wszystko się unormuje. I jak znalazłem chwilę czasu wieczorem, że postanowiłem, no dobra, to już po prostu już nic nie zmieni, to po prostu sobie chwilę pogram. Jak sobie chwilę pograłem, to tak sobie nagle wszystko zaczęło odpuszczać i tak sobie pomyślałem, ja pierdzielę, w co ja się w ogóle wpakowałem po prostu. Wszystko jest tak przyjemne po prostu móc sobie zwyczajnie tworzyć i zapomnieć o wszystkim. No ale obiecuję sobie, że to już ostatni raz. Więcej miejsc nie powołuję. Żart funkcjonujący wśród gastronomów usłyszałem jakiś czas temu, że Francuzom udała się kuchnia, Niemcom motoryzacja, a Polsce sanepid. Jest to naprawdę dużo racji. Jest to przykre zwyczajnie, jest to przykre, bo jako artysta raczej jest się przygotowany na zderzenie z różnymi przeciwnościami, ale wszystkie najgorsze rzeczy, które się zwyczajnie czyta po prostu o zmorze biurokracji. Ale mamy to już za sobą, na szczęście po prostu. Udało się, jesteśmy po odbiorach, możemy normalnie działać. Miejsce się nazywa Ziemia. Cieszymy się z tej nazwy, jest bardzo pojemna. W zasadzie niesie w sobie wszystkie możliwe konotacje. I tak na dobrą sprawę, w pierwszym momencie oczywiście może być takie odczucie, że to ma wydźwięk proekologiczny. I tak faktycznie było w momencie, kiedy ten pomysł na nazwę powstał. Ale zdaję sobie sprawę, że Ziemia jest pełna sprzeczności i wszystkich rzeczy dobrych i złych. I takie jest też to miejsce po prostu. Oczywiście z tendencją na to, żeby jednak było lepiej. Ale nie udawać, że wszystko jest doskonałe. Niech się tutaj po prostu zdarzają różne. Niech będą emocje w tym miejscu.
Kompletnie to do was nie pasuje, że to jest tak biało.
Ale wiesz co, potrzebne nam jest takie jedno biuro czyste, stricte po prostu, w którym będzie można przyjść jak do pracy, rozłożyć po prostu laptopy, porealizować wszystkie przelewy, sprawdzić, czy na pewno wszystkie urzędnicze sprawy są pozałatwiane. A dzisiaj przyjeżdża tutaj taka tablica i nawet będziemy mieć taką tablicę, na którym będziemy wpisać, jak w filmach po prostu, będą zebranie zarządu i będziemy wytyczać nasze cele.
Samą parę skończyliśmy.
Opowiadał Krystian Wołowski. Słuchaliśmy muzyki z ostatniego albumu grupy Dick for Dick. Audycję zrealizował Tomek Cybula.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2018.